Cześć, witam Was w podcaście Pierwsza Luźna, podcaście o ludziach, a konkretnie o takich, którzy trenują chwytane sporty walki. Jeśli odcinek Ci się spodoba, zostaw lajka lub udostępnij go dalej. Będę Ci bardzo wdzięczny. Miłego słuchania.
Sponsorem podcastu jest marka Untamed. Jako że Maciek jest kojarzony głównie z gi, to dziś polecam Wam kimona Full Time Grind. Świetnie skrojone, z eleganckim i minimalistycznym designem. Mam poufne info, że wkrótce uzupełnienie pełnej rozmiarówki. Bądźcie na to gotowi z kodem Pierwsza Luźna, który daje Wam 10% zniżki. Embrace the primal, stay untamed. Tym razem za mikrofonem jeden z filarów jiu-jitsu na południu Polski, Czarny Pas, główny trener Unity Kraków, Maciej, SMS, Kozak. Gadaliśmy sporo o całej Akademii Unity, Murillo Santanie i braciach Miao, o Maćkowej słynnej pajęczej gardzie i jego roli sędziego głównego Salt. Ale było też o sztuce współczesnej i ulicznej, czy muzyce elektronicznej, czyli dobro do koloru. Enjoy!
Chcesz być właśnie w miarę feast from your face, jak to Rogan zawsze mówi.
Okej. Okay. Joe Rogan, wiesz, nie przepadam za tym gościem jakoś. No. Dobra, to, nieważne.
To o tym możemy porozmawiać. Ja też zmieniłem zdanie o Roganie.
Tak? Zmieniłeś? Z pozytywnego na negatywne?
Pogorszyło mi się zdanie o Roganie. Dalej mam do niego duży sentyment i będę miał, bo jakby duży miał wpływ. Kiedyś miał takie, on miał takie podejście, że no naprawdę jakby wiesz, patrzył z dwóch stron, był dosyć obiektywny. To jak patrzył na świat, to mi się to podobało, nie? A teraz już przez to tak patrzę.
Ale wiele osób na przykład jak przychodzą do nas na trening intro, to dużo osób mówi, a Joe Rogan, nie? Skąd się dowiedziałeś o jiu-jitsu, czy dowiedziałaś i czy trenowałeś wcześniej i tak dalej. Joe Rogan, nie? Joe Rogan.
Naprawdę?
Tak, no dużo ludzi. Znaczy ja tam...
No to dobrze.
Tam nie mówię, że nie przesłuchałem paru jakichś tam wywiadów z nim, no, czytam tych jego podcastów, ale nie jestem jakimś jego wielkim fanem. Nie?
Znaczy, wiesz, no jak się robi tak długie podcasty w takich ilościach, tak. to też są różne no, i masz prawda. Takie genialne, w których jak się nie wpieprzasz w sprawy społeczno-polityczne i on nie gada tam swoich jakichś na to poglądów, z którymi ja też jakby coraz bardziej się już rozjeżdżam z nim.
Pro science takie jego, nie?
No tak, on mówi, że kiedyś miał, moim zdaniem miał kiedyś dużo bardziej otwartą głowę, a zamknął sobie tą głowę, nie? No ale wiesz, no są takie odcinki, perełki, w zależności od tego, czym się interesujesz, jak ci się podjedzie, wiesz, jakaś rozmowa z Rogerem Penrose'em o kosmosie, sztos, nie? Aha. Rozmowa, jest taki Billy Corben, reżyser dokumentów, zrobił film Kokainowi Kowboje.
Oglądałem, do Kokainowych Kowbojów oglądałem.
No, to jak podobali ci się Kokainowi Kowboje, to posłuchaj sobie Rogana z reżyserem tego, nie?
Będę miał chwilę, to może do tego dotrę.
Trzy rzeczy. Samochód, sprzątanie i gotowanie. To są moje trzy rzeczy, kiedy konsumuję podcasty, nie?
No, też tak robię. To przy ogarnianiu rzeczy w domu, no najczęściej wtedy.
Generalnie już rozmawiamy, wtedy nie musimy oficjalnie startować.
Tak myślałem właśnie. No,
ale w takim razie oficjalnie witam cię, Maćku, w moim podcaście. I jesteśmy tutaj w pokoju z chłopakami na koledzy kampie. Jesteśmy wszyscy kolegami.
W Górkach Wielkich.
Górkach Wielkich.
I koleżankami. Zawsze zapominają o tym. Mocne chłopy, koledzy.
To prawda.
Są kobiety na tych kampach, nie? I powinno to być trochę wyrównane.
Oni mogą argumentować, że koledzy kamp to, że koledzy są organizatorami.
Może.
Myślę, że w ten sposób. Ale może kolejna edycja będzie koledzy and koleżanki kamp. Dziewczyn jest jedna trzecia tylu, co chłopaków.
No, tak zawsze jest, ale też no, a mniejsza to jest jeszcze to nazwa, nie? Jakoś niezbyt oficjalna.
A, dobra, ale powiedz, bo ty trochę kampów pewnie w życiu zaliczyłeś. Co tutaj jest takiego, co wyróżnia ten kamp?
Co wyróżnia ten kamp?
Tak.
Nie wiem, jedzenie? Nie, żartuję. Nic nie wyróżnia tego kampu, no jest po prostu w tej części Polski, nie jest w Wałczu, prawda? Jest organizowany przez osoby stąd i większość osób jednak jest z południa Polski i cieszę się, że taki kamp tutaj jest. I cieszę się, że organizuje go Bartek Zawadzki i ogólnie te rzeczy, które oni robią w Rio u siebie w Dąbrowie, to są fajne rzeczy i fajne mają podejście do jiu-jitsu i to się tutaj mi podoba, nie? Ja tutaj mogę uczyć i uczę głównie różnych koncepcji jiu-jitsu, żeby każdy mógł coś z tego wynieść. I atmosfera jest bardzo fajna też, nie? Jest taki spokojny, przyjacielski kamp. To go wyróżnia.
Okej, okay, ale nie wiem, czy pewnie nie pamiętasz, ale że byliśmy już raz na kampie obaj.
W Kołatce, tak?
Nie, w Starym Kaleńsku w 2011 roku.
Bardzo dawno temu.
Ale przypomnę ci tę historię.
Obozy u Bagiego, no.
Tak, przypomnę ci tę historię, jak ty między innymi oddaliście kimona do pralni jakiejś tam lokalnej i twoja atama została skurczona o trzy rozmiary.
Pamiętam. I ona gdzieś zniknęła na północy kraju i ktoś ją zawinął. Pamiętam tą sytuację. No. Atamy się generalnie kurczyły. Ja pamiętam, kiedyś byłem w Abu Dhabi i specjalnie na ten występ kupiłem atamę, na mój pierwszy występ i oddałem do prania w hotelu. No i też wróciła.
Ale w ogóle kimona się wtedy dużo bardziej ściągały, nie? Jakby no. To jaka technologiczna zmiana się nawet tym wydarzyła.
No, może, nie wiem, ja teraz mam wszystkie kimona Manto, prawda? I tylko z tą firmą współpracuję i te kimona się nie kurczą jakoś strasznie, nie? Dopasowują się, tak bym bardziej powiedział, niż że się kurczą. No tak.
Kiedyś Levi's wypuścił bardzo dawno temu taki model jeansów, podobno, że kupowałeś trzy rozmiary za duże, zakładałeś na siebie, wchodziłeś do wody i one się idealnie dopasowywały i już takie zostawały. Nie wiem, czy to była prawda, ale takie czytałem, taką ciekawostkę.
Nie wiem.
Dobrze, to tak zupełnie zmieniając temat. Co cię, kurwa, podkusiło, żeby iść na kulturoznawstwo?
Na kulturoznawstwo? Co tak. Mnie podkusiło? Mm. Wiesz co, ja chciałem iść, bo jestem z Rzeszowa, prawda, wybierałem się na studia do Krakowa i tak naprawdę nie wiedziałem, że chcę iść na kierunek humanistyczny, ale nie miało to dla mnie znaczenia, jaki to będzie kierunek. Myślałem, może iberystyka, co mnie iberystyka interesuje? No nie interesuje mnie. I moja mama popatrzyła, może byś poszedł na kulturoznawstwo, tam jest trochę tego, trochę tamtego, zawsze się interesowałeś kinem, jakimiś takimi rzeczami. Poszedłem na kulturoznawstwo i nie żałuję. Bardzo fajne studia, bardzo rozwijające, bardzo takie wszechstronne. Jest trochę socjologii na niej, jest trochę analizy, filozofii, socjologii, to już mówiłem, tak? Dużo antropologii, prawda? I bardzo, bardzo fajne, rozwijające studia. I nie żałuję, że je skończyłem. Bardzo myślę, że się przy nich rozwinąłem jako osoba. Jeżeli chodzi o pracę w kulturze po takich studiach, taka praca, jakby ona możesz zostać na uczelni, możesz pracować w kulturze, ale ja mam wrażenie, że to się wszystko będzie opierało na twoich znajomościach. Tak, prawda? Tak jak w jiu-jitsu, prawda? Tak jak w innych tych. Jeżeli masz znajomości, interesujesz się tym, jesteś w tym środowisku, możesz tam funkcjonować i w końcu zarabiać w jakiś sposób. No ale ja nie poszedłem tą drogą, miałem to szczęście, że mogłem się poświęcić jiu-jitsu i żyję z jiu-jitsu.
Ja nie wątpię, że kulturoznawstwo jest super ciekawym kierunkiem studiów. Bardzo ciekawy, bym pod względem właśnie jakiejś tam przyszłości, no to jest równie jak politologia, wiesz, już przedmiotem anegdot, nie?
Tak, się ludzie śmieją z tego kulturoznawstwa, ale to jest bardzo fajny kierunek i też przygotowuje trochę może, tak usłyszałem, ktoś mi kiedyś powiedział do dyplomacji, bo mniej więcej wiesz, co się w świecie dzieje, rozumiesz, prawda? Ale no wiesz, no to nie ma chyba teraz znaczenia tak bardzo, jaki kierunek kończysz, tylko jak potrafisz się po nim dostosować do zmieniającego się świata i co możesz zaoferować, nie? Wiesz, dziennikarze są po różnych kierunkach, po filozofii na przykład, nie? Po różnych, więc to myślę, że w tym momencie to zależy bardziej od ciebie, od twoich umiejętności.
Jak wykorzystasz ten czas na studia.
No dokładnie, nie? I studia, wiesz, kulturoznawstwo to było fajne rzeczy, ja też pamiętam, że wiecznie byłem zmęczony na wykładach, bo trenowałem w Krakowie, nie? W grapplingu jeszcze wtedy. I tak wspominam swoje studia, nie? A poza tym oglądaliśmy filmy na wykładach, wiesz, to jest fajne, nie? I wiesz, analizowaliśmy różne rzeczy, bo trochę filozofii, wiesz, ciekawe studia, naprawdę rozwijające, nie?
Na jakim etapie postanowiłeś, że będziesz żył w jiu-jitsu i ile od tego momentu, jak o tym postanowiłeś, minęło, że faktycznie zacząłeś z niego żyć?
Nie, ja jakby zawsze chciałem żyć z jiu-jitsu, zawsze sobie gdzieś z tyłu głowy myślałem i zawsze robiłem takie rzeczy. To nie był taki jakby plan tego, że będę żył z jiu-jitsu, tylko wiesz, ja już jak jeszcze miałem biały pas w Rzeszowie, prawda, jeszcze byłem w liceum, to ja już wtedy prowadziłem treningi jiu-jitsu, prawda, mieliśmy jakąś tam salkę, mieliśmy małą grupkę, ja już wtedy prowadziłem treningi jiu-jitsu, no już wtedy był jakiś taki początek tego, nie zarabiałem jeszcze na tym, ale już wtedy uczyłem się tego, jak prowadzić treningi, jak formułować grupę i tak dalej, nie, więc potem zacząłem trenować już w Krakowie, zacząłem się tam rozwijać, do Rzeszowa ciągle wracałem, prowadziłem treningi, po jakimś czasie już zapewne dodatkową opłatę, też z czasem w grapplingu Dudu zaczął mi dawać różne prace dodatkowe, prawda, gdzieś tam przy zawodach, już jako niebieski pas sędziowałem i no, powoli, wiesz, to się zaczęło gdzieś tam składać. Jakieś stypendium, bo jeszcze już jako brąz byłem w kadrze Polski w grapplingu, prawda, więc z uczelni już dostawałem jakieś pieniądze i tak trochę, coraz mniej brałem pieniędzy od rodziców i prowadziłem treningi w różnych miejscach, prowadziłem seminaria, mogłem się coraz bardziej utrzymywać z jiu-jitsu, prawda, potem uczyłem jeszcze dzieciaki, ja mam jakieś lekcje prywatne, uczyłem też w Rzeszowie.
Czy ty kiedykolwiek miałeś taką klasyczną robotę? 8-16?
Nie, znaczy robiłem jakieś dodatkowe prace, wiesz, między liceum a studiami, byłem w Anglii przez parę miesięcy, pracowałem w pralni, śmieszna rzecz, nie? Ale fajnie, no, miałem taką pracę, u Marcina pracowałem przy jego sklepie MD Sport, nie wiem, czy ten chyba sklep dalej istnieje, prawda? MD Sport i tam
gdzieś... Wydaje mi się, że tak.
To były takie dorywcze bardziej prace, coś tam napisałem kiedyś.
Oni wtedy byli chyba jedynym dystrybutorem Under Armour.
Tak, oni z MM Sport współpracowali, MD Sport, czyli Marcin Tudek Sport, no, tak? To on wtedy, tak, pamiętam, ale był szał na te ciuchy Under Armour, nie?
Drogie jak cholera, ale jakie prestiżowe.
No, ale to wtedy były naprawdę fajne. Nie wiem, jak to teraz wygląda, dawno nie miałem żadnej rzeczy Under Armoura, ale myślę, że ten jego sklep działa chyba dalej, nawet nie jest.
Chyba działa, no chyba ale działa. Na przykład Gamrot ma deala z Under Armourem, więc no, to jest fajne.
Nie? To mu chyba Dudu załatwił i Materli też, wtedy pamiętam. Nie?
Okay.
Ale nie wiem, jak to teraz wygląda, ale no tak jak mówię, no Dudu mi pomagał. Potem odeszliśmy, no to już pracowałem w Feniksie, prawda, z braćmi Animkami. I też miałem, byłem w kadrze Polski Newazy, też dostawałem stypendium i tak po jakimś czasie już, nie pamiętam ile, 20 kilka lat miałem, że już przestałem brać pieniądze od rodziców i mogłem się w pełni utrzymywać z jiu-jitsu, z prowadzenia treningów.
Okej, okay, nice. No to,
no, to tak organicznie przyszło. Wiesz, myślałem kiedyś, miałem takie momenty, że myślałem o pracy, wiesz, może w jakimś muzeum, może gdzieś tam się zakręcić, ale żeby pracować w kulturze, czy organizujesz festiwale, czy pomagasz w organizacji festiwali bardziej, nie? Czy pracujesz, to jest jednak... Musisz wieczorami pić wódkę z tymi ludźmi, że tak powiem kolokwialnie, prawda? Mm-hmm. Bo ludzie kultury to są jednak ludzie, którzy bardziej żyją wieczorem, a wieczorem mm-hmm. masz treningi i musisz iść spać, się wyspać, prawda? Więc to bardziej tak wygląda, nie? I,
no. A jeżeli miałbyś pójść pracować do muzeum, to jakie by było muzeum idealne dla ciebie do pracy?
Pewnie sztuki współczesnej, nie?
Współczesnej,
pewnie
tak?
Tak, no. Czy wiesz, moje zainteresowania są szerokie, no. nie we wszystko się tak bardzo zagłębiam, są szerokie. Ale nie wiem, czy bym chciał pracować w muzeum, no nie, nie.
Nie, no jakby to jest taki tylko przyczynek do rozmowy o jakichś właśnie takich rzeczach bardziej związanych ze sztuką i tak dalej. Sztuka współczesna, no to jestem pewien, że teraz ilość osób słuchających to sobie od razu myśli, no ja pierdolę, te bohomazy i tak dalej.
Bohomazy, no nie, nie.
Dobra, Mark Rothko, twoja opinia.
No, fajne obrazy. Dostałem od żony album Basquiata teraz na święta, bardzo dobrze trafiła. Bardzo mi się obrazy Basquiata podobają. No, Rothko też fajne obrazy robił, nie?
To jak byłeś w Nowym Jorku, no to pewnie Metropolitan Art
byliśmy
i tak dalej.
Byliśmy w MoMie, był jeden obraz Basquiata, no. Ale byliśmy tak zmęczeni, pamiętam, po treningu, nie? Czy przed kolacją, że takie męczące to zwiedzanie tej MoMy, ale był jeden obraz Basquiata, no.
Okej, okay, a...
Basquiat, piękny
ale
obraz.
Co, ale byłeś tylko... No bo ty w tym Nowym Jorku parę razy byłeś, to
kilka
nie,
razy
nie
byłem,
pobiegałeś
no?
po jakichś muzeach, coś?
No, byliśmy w MoMie raz, no. A tak to nie mieliśmy za bardzo okazji. Tam jest sztuka na ulicy.
Okay.
Jak interesujesz się graffiti chociażby, no. to tam jest na ulicy wystawiona sztuka, nie? Jest wszędzie, więc...
Byłeś tam pod tym muralem Bigiego, takim słynnym, czy nie?
Nie, nie byłem tam. To na Brooklynie, prawda?
Na
nie,
Brooklynu,
nie.
Tak.
Mi się bardzo podoba, jest taki artysta, on się podpisuje jako Bat i rysuje takie nietoperze w Nowym Jorku, graficiarz. Taki destroyer, prawdziwy graficiarz i on ma bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne prace.
Bat.
Bardzo proste, Bat. No, polecam
sprawdzę
sprawdzić
sobie,
no. Bat. No, bardzo taki zatopiony w tej Nowojorku, w Nowym Jorku, taki
o,
no, fajny
spoko.
Artysta, nie? Taki trochę degenerat, nie? Ale jakby mnie tak, trochę się interesuje graffiti, no to on uważam, że jeden z najfajniejszych teraz graficiarzy, takich działających, tak niekomercyjnie, nie?
A Banksy hot or not?
Hot, uważam, że Banksy, wiesz, teraz jest już trochę Banksy taki, nie wiem jak to określić, no wszyscy go kopiują, nie? Więc to już nie jest nic nowego, ale to jest niesamowity artysta. Polecam ci ten film, który on zrobił, Exit Through the Gift Shop.
Tak,
bardzo fajny
bardzo
film,
dobry,
jak
tak,
można
tak.
zjeść ciastko i mieć ciastko jednocześnie. Nie? Więc to pokazuje, że on naprawdę robi to z wyczuciem i no, Banksy.
A jak mówisz, że się interesujesz graffiti, to raczej takim artystycznym, czy takimi starymi polskimi czasami bombieniem pociągów też? Oglądałeś Men in Black?
Oglądałem Men in Black, oczywiście, że oglądałem Men in Black. Dyer do teraz maluje, prawda?
No.
Ma swoje ranty na Instagramie, nie wiem, czy go śledzisz.
No, w Gdańsku jest Tuse. Nie, najbardziej znany w Gdańsku jest Tuse. Bo
Tuse,
on robi...
ale on murale teraz robi, nie?
Tak, robi legalne murale, często z bardzo dużo postaci, robi taki, wiesz, jest na zasadzie Andrzej Zaucha, Anna Przybylska w Gdańsku.
O,
także jak będziesz w Gdańsku, to możemy w ogóle zrobić tripa po jego muralach.
Bardzo chętnie,
nie
interesuje mnie tak bardzo, wiesz, tak bardzo nie interesują mnie murale.
Mhm.
Ale graffiti tak, interesuje się. Rzeszowska scena graffiti jeszcze, jak ja dorastałem, pamiętam 2002 rok, to była bardzo fajna scena.
Coś malowałeś?
Tagowałem, o tak mogę powiedzieć i nie chcę, wiesz, tam promować jakby tego typu aktywności, bo... To
w legalnych miejscach tylko.
Nie można tagować w legalnych miejscach, nie? Ale nie... No wiesz, to jest nielegalne, nie? I jak ktoś to lubi robić, to spoko. Ja trochę mam kontakt ze środowiskiem graficiarzy i nie chcę nikogo obrazić, ale to, wiesz, jest bardzo niewielu, którzy faktycznie gdzieś na tym graffiti potrafią wyjść dalej, a wielu jest takich, którzy nie potrafią. Tak nie? Ale rzeszowska scena graffiti ma swój udział w też takiej... Dużo, trochę osób się do Warszawy przeniosło i nie chcę ksywkami uderzać, ale jest parę takich osób, które gdzieś tam wchodzą powoli w świat sztuki i też bardzo mi to cieszy.
No jak to mówił Aldo, że mam kolegów, którzy nie jedzą, bo wolą kupić puszkę farby, nie? No,
wiesz, lepiej chyba jest jeść, nie?
Pewnie
aczkolwiek
tak.
jakby to rozumiem, nie? I też styl w graffiti to jest coś, co też przeciągnęło mnie do brazylijskiego jiu-jitsu, bo graffiti to, czym sprawiasz, że jesteś jakby szanowany, nie? To jest twój styl. Twoje umiejętności, twój skill, który ludzie gdzieś tam podziwiają. No i w brazylijskim jiu-jitsu też tak jest, nie? Styl. To, w jaki sposób się ruszasz, w jaki sposób walczysz, nie? To jest coś, co też jakby przeniosło mnie z tego graffiti do świata sportu walki, który nie był mi jakiś nigdy specjalnie bliski, ale no, wyszło tak, że zajarałem się sportami walki i doszedłem do brazylijskiego jiu-jitsu i już z nim zostałem.
Właśnie, powiedziałeś styl, a ty... Miałeś, łamane na masz, ale w przeszłości szczególnie miałeś styl, nie?
A teraz nie mam?
Teraz nie masz teraz stylu, ponieważ masz dużo większy zakres jakby tego, co robisz na walkach i na zawodach. I nie można, jakby ktoś poznał ciebie, wiesz, 2-3 lata temu jako zawodnika, no to nie wcale by od razu ciebie nie skojarzył z jednym, z czym ja cię mogę kojarzyć, będąc, wiesz, od 10 lat w tym, czy tam więcej. Czyli pająk, nie? Garda i polski pajęcia, Michael Langi.
Dziękuję bardzo. To był mój idol, Michael Langi.
Dopóki Leandro mu nie najebał, tak?
Leandro to też był mój idol, nie? No. I Michael Langi, tak. No Leandro też dużo od Langiego, myślę, wyciągnął. Pamiętam ten moment, jak on z nim wygrał. Byłem wtedy przy tym. Pamiętam to dokładnie, nie? Pamiętam dokładnie. I się okazało w ogóle, tak jak rozmawiałem o tym z Murillo, że to Murillo trenował Leandro do tej walki i on go do niej nastawił. Mówił, pokonasz go.
Okay.
Specjalnie przyjechali wtedy wcześniej, kilka dni wcześniej do Abu Dhabi, żeby się zaadaptować.
To było w Abu Dhabi,
okay. Tak. Na moich pierwszych zawodach World Pro. No, pamiętam ten moment i rozmawiałem o tym z Murillo i byłem tam wtedy i przygotowywałem Leandro do tej walki. I mieli taktykę ułożoną na Langiego, nie? Langi od 2 lat wtedy nie przegrał.
Tak, rozpierdala.
I to było wejście Leandro, ale też wejście braci Miao na scenę brazylijskiego jiu-jitsu.
Tak, podobno okres. To oni chyba jako purpury
wtedy
jeszcze.
To był ten sam moment, ten sam turniej.
Tak? A oni jako purpury jeszcze, nie?
Wtedy purpurę miał Paulo, a niebieski pas miał Joao.
Niebieski, jeszcze lepiej.
Tak, i Joao wygrał Open wtedy. Pamiętam, z takim kanadyjskim judoką walczył w finale i wygrał karą. Czy ten judoka dostał karę. I pamiętam, jak zakładali na ten moment, wtedy takie pasy rozdawali. Nie? Zakładali mu na biodra pas i mu tak spadał. W końcu założył sobie na barki, tam wszyscy klaskali, śmiali, nie? A Paulo wygrał wtedy chyba kimona w purpurach, nie? I wtedy pamiętam właśnie, że oni na tym, bo to było w takim hotelu, w którym teraz zawodnicy nie zostają, Armed Enforcers Officers Club, to był taki wielki hotel, chyba 5- czy 4-gwiazdkowy, oficerski, i tam wszyscy byli ulokowani, wszyscy, którzy się dostali. No i była mata. I tam wtedy my wchodziliśmy na tą matę, szczęki nam tu opadały, wiesz, na tej samej macie. JT Torres, bracia Mendez, Ari Farias, Michael Langi, cała ekipa Aliansu. Wszystkie te gwiazdy. I my wszyscy ale super, nie? I pamiętam wtedy właśnie braci Miała pierwszy raz wtedy zobaczyłem na tej macie i oni sobie tam, wiesz, trenowali. No, pamiętam to. Pamiętam. Ja myślę, oni sparowali z taką kobietą, która tam prowadziła treningi jakieś dla kobiet jeszcze z tego programu ich w Abu Dhabi i czy tam w Emiratach, i ja myślę, że to są jej dzieci, nie? To są jej synowie. I oni się z nią kulali, bo oni się cały czas kulali, nie? I oni myślą, o, swoich synów przyprowadziła, nie? A potem się okazało na tej macie, że nikt im gardy nie może przejść, nie? I to wtedy, no pamiętam, zrobiłem im nawet zdjęcie, tak. No, pamiętam to.
A ty ich poznałeś osobiście?
No oczywiście. W sensie wtedy ich tam
Znaczy tak,
poznałem.
Ale tam, nie wiem, w tym Nowym Jorku,
w sensie
i tak dalej.
W Nowym Jorku,
tak,
bardzo, dopóki nie zostali tam usunięci z Unity, to oczywiście bardzo dużo z nimi trenowałem, bardzo dużo, no może nie powiedzieć bardzo dużo, bo tam są ludzie, co dużo więcej z nimi trenowali, ale wspominam ich jako bardzo dobrych sparring partnerów, bardzo oczywiście wymagających i bardzo, bardzo trudnych do pokonania, absolutnie, ale no pamiętam, że tak, dużo z nimi trenowałem i nie są to jacyś moi, nie byli moi jacyś tam przyjaciele,
ja
bliscy,
ale
wiesz, tam
relację.
Oni na macie byli non-stop i trening z nimi, nigdy nie odmawiali ci treningu, zawsze chcieli.
Ale coś z nimi rozmawiałeś? Jacy oni byli? Czy oni byli tacy właśnie, tacy
no,
autystyczni?
Byli przede wszystkim, nie wiem czy autystyczni,
znaczy, no, wiesz,
przede wszystkim bardzo, bardzo skupieni na treningu, bardzo skupieni na treningu i no, to jakby tam realizowali siebie. Głównie poprzez ten trening właśnie i pamiętam, że byłem pod wielkim wrażeniem tego, ile oni trenują i na jakim poziomie, nie? I pomyślałem sobie, kurde, no to jest taki limit, no, że człowiek może tyle osiągnąć. Pamiętam, że podszedłem do Joao i mówię, lekcja prywatna. Nie, zrobimy? A on, no, a ja ile? A on, nie wiem. Zapytaj na recepcji. No nie, a ile może? Ile tam? Nie wiem, $200. Ja mówię, kurde, drogo, nie? A może bym cię tak, będę tu 2 tygodnie, codziennie coś o coś pytał. On, dobra. I tak codziennie o coś pytałem. Więc on nie za bardzo nie chciał dawać lekcji prywatnej.
Wiesz się w suchym.
No i tak po prostu. Także, no pamiętam, że co ich zapytałem, to mi odpowiadali. Ale to tak naprawdę, jak tam przyjechałem,
jak oni sobie
to...
z angielskim radzili?
Dobrze. Okay. Nieźle mówią po angielsku, nie? Okay. Ale to tak naprawdę... To ten Murillo jest takim jeszcze większym świrem niż oni, jeżeli chodzi o trening. No, to jest jeszcze bardziej...
No, do Murillo za chwilę wrócimy, a... No. Co to jest za historia z tym ich usunięciem? Nie wiem.
Nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale Unity...
Nie posłuchają raczej.
Ale to nie, to chodzi o tam, wiesz... Powiem tak, nie powiem dlaczego, ale powiem, że grupsza Unity to jest takie miejsce, gdzie nie ma osoby jednej ważniejszej od drugiej. To, że jesteś wybitnym zawodnikiem, to jest okej, okay, to jest mhm. super, prawda, ale jakby ważna jest cała drużyna i są pewne zasady, których się trzeba trzymać, pewne takie rzeczy i nie możesz działać w jakby kontrze do tego, czym jest Unity, prawda?
Mhm. I jak sama nazwa wskazuje.
Tak, więc oni zostali, Paulo został usunięty z Unity z różnych powodów, kilku mhm. takich złożonych, mhm. podczas pandemii i to też się trochę z tym związało. I Joao po prostu poszedł za nim.
No tak.
No nie? I obecnie no raczej no nie współpracują.
Nie trzymają kontaktu.
Tak, niektórzy zawodnicy, którzy się z nimi przyjaźnią, wciąż mogą jakby z nimi rozmawiają, nie mają z nich problemu, ale, mhm. ale generalnie oni wstępu do Unity nie mają. Mają teraz swoją akademię w Jersey, więc praktycznie za rzeką. No i tam sobie z tą akademię robią i też są aktywni w internecie bardzo.
Jak myślisz, czemu? Bo tak sobie nad tym się teraz myślę, to... Sporo jest takich właśnie podziałów w jiu-jitsu. Dużo jest bardzo historii, zwłaszcza wywodzących się z Brazylii, właśnie jakieś kłótni, że z teamu wiesz, się robią trzy teamy
no
i tak dalej.
No to jest normalne, myślę, bo wiesz, rośnie...
No ale wiesz, Real Madryt jest kurde jeden i nie,
no, ale
nie podzielił
Real
się
Madryt
ten...
ale Real to trochę inne pieniądze,
no,
nie?
Wiem,
no, trochę
wiem,
inna. Ale... Słuchaj, no też każdy, kto rośnie w akademii jako zawodnik, w końcu ma swoje ambicje i wiesz, w końcu chciałby mieć swoją akademię, nie? I tam różne rzeczy wychodzą, nie? Ktoś się może czuje niedoceniony. Myślę, że to jest normalne, nie?
Okay.
Wszystkie teamy się dzielą i ludzie odchodzą z akademii. I robią to na różnych zasadach, lepszym lub gorszym stylu. To jest normalne, nie? Naturalne.
Okej, okay, no mi się wydaje, że jednak jakoś można by się kłócić, że w jiu-jitsu tego jest jakoś tak więcej.
No, bo jest może więcej ego. Ludzie ze sobą walczą, przegrywają, wygrywają. Mm-hmm. Wchodzi im to do głowy i może myślą, wiesz, że zasługują na więcej, albo że więcej powinni mieć. Może nie rozumieją swojego trenera, bo są bardzo młodzi. Może trener jest, wiesz, też zawzięty i też może broni jakoś swojej pozycji. I takie rzeczy się po prostu dzieją, nie? Natomiast to nie jest tak, że Paulo zagroził swoją pozycją Murillo, tylko po prostu działał przeciw, jakby w kontrze do tego, czym jest klub, nie?
Na przykład, okay.
Wiesz, jakby wystąpił przeciw Unity, nie? I okay. jakiś tam, wiesz, nikogo nie pobił czy coś tam, nie? Ale
nie rozumiem.
Nic takiego strasznego, no ale powiedzmy, no...
Jakby to jest wystarczająca odpowiedź, no.
No i tyle, i został dlatego usunięty, bo wiesz...
Wiesz, ja nie wiedziałem nawet, że został usunięty, ja myślałem, że oni odeszli i założyli swoje, nie?
No odeszli, założyli swoje, taki
ale
był plan,
odeszli nie,
ale...
bo odeszli, bo chcieli, tylko musieli, tak?
Znaczy... No, musieli, no.
Okej. Okay. To no. Zawijając do tego, z czego wyszła ta dygresja, czyli tego pająka. Mhm. Czy był jakiś świadomy moment, w którym stwierdziłeś, kurde, ja nie mogę robić tylko prawie pająka i muszę jakby zdywersyfikować swoją
wiesz,
grę?
Pająk to jest podstawa tego, jak walczę z gardy i z tej podstawy zaczęły dochodzić kolejne rzeczy, prawda? I to się naturalnie rozwinęło. Ciągle walczę, wiesz, jakby lubię stopę mieć na bicepsie i wychylać za nią i to jest ten. Ale jakby to jest podstawa, jako niebieski pas ją nabyłem, na szczęście mi się udało i zacząłem to rozwijać. Wiadomo, że teraz więcej rzeczy jest, które robię i walczę na różne sposoby, aczkolwiek pewne takie fundamenty mi zostały, nie? I to ta umiejętność walki tą gardą pajęczą później mi pomogła nauczyć się innych gard, no nie? Mhm. Innych jakby rodzajów ataków, no?
Mhm. Bo ty tego pająka cisnąłeś w ogóle od samego początku, nie? Pewnie od tam białego pasa.
Bardziej od niebieskiego.
Niebieskiego. Mhm. To był dobry moment? Jakby ktoś się teraz rozwijał, to jest, tak byś polecił
no
właśnie,
pewnie,
żeby
jasne,
ten...
nie? To jest jakby podstawa. Walka gardą pajęczą, walka gardą motylą, walka półgardą, czy tam umiejętność bronienia się gardą zamkniętą, to są podstawy brazylijskiego jiu-jitsu, które musisz nabyć. I jeżeli, wiesz, idziesz w tą stronę, to idź, nie? I możesz tym walczyć, nie? Mhm. No, jak najbardziej. To nie jest tak, że od purpury dopiero możesz się nauczyć. No nie, wiesz.
Nie, tylko
u nas białe pasy się uczą gardy pajęcze i zamkniętej gardy i obrony półgardy i
wiesz,
gardy
to są
motyle.
Białe pasy, które się uczą squida i to jest dziwna kolejność.
Wiesz,
nie?
Jeżeli umiesz wysuwać biodra, bronić się tarczą, zapinać biodro tym hookiem i zrobić K-gardę, to jest okej okay i możesz do tego dodać lapel. Nie, ja mam taką teorię, i że jeżeli... twoja garda jest dobra, to możesz dodawać wariacje z lapelem do tej gardy. Ale jeżeli zaczynasz łapać pierwsze, co to lapel, to budujesz złe nawyki, które mogą się potem zemścić na tobie i ja tak uczę.
Kiedy ty ostatni raz wystartowałeś bez kimona?
Wiesz co, ja wystartowałem bez kimona, jak miałem biały pas.
Okej, okay. A w ogóle trenujesz bez kimona?
Trenuję bez kimona.
Okej, okay. Regularnie, tak?
Regularnie, tak.
Trenuję. A prowadzisz treningi, czy jako uczeń?
Prowadziłem treningi. Prowadzę. Okay. No, prowadzę okay. Treningi pro, bez kimona.
Nie wiem, czy ja cię nawet na zdjęciu kiedyś widziałem w spodenkach, nie?
Jak to nie widziałeś?
No nie wiem.
tak, trenuję bez kimona.
Okej,
okay. No, oczywiście,
okay.
Że trenuję. Lubię trenować bez kimona, ale kocham w kimonach, nie? I startuję w kimona jakoś tak, nie wiem, może wystartuję jeszcze bez kimona, nie wiem, ale gi. No, lubię gi, przede wszystkim lubię gi. Bez gi też lubię, ale no, gi.
No. A jak właśnie, masz jakieś takie jeszcze cele zawodnicze, ambicje zawodnicze? W sensie nie ambicje, tylko na zasadzie, że chciałbyś jeszcze coś zdobyć na przykład?
Będę jeszcze startował, to na pewno. Co zdobędę? No nie wiem, ale chcę startować jeszcze. No. Teraz mam przerwę, wiesz, mam dziecko, skupiam się na akademii. To jest bardzo ważne, prawda? Bo jednak widzę, że wiesz, skupienie się na mnie jako na zawodniku, to jest skupienie się na mnie, a w tym momencie potrzebuję budować swoją akademię i ją rozwijać Unity, więc... No.
A Mistrzostwa Polski jeszcze byłyby w stanie cię zmotywować?
No
bo ty wiesz,
raz.
No właśnie 5 razy na czarnym pasie, tak? 4?
Tak, no.
W różnych kategoriach wagowych i tak dalej, i tak dalej.
3 różnych, no.
Czy w ogóle jeszcze wiesz, MPE mogą cię zmobilizować, czy to raczej musisz jechać za granicę,
myślę,
żeby
że...
poczuć taką...
Nie, to już wiesz, jakby tyle już lat startuję, czy tam poczuć. Wiesz, chcesz to swoje umiejętności gdzieś tam pokazać i to nie ma znaczenia, czy to będą Mistrzostwa Polski, czy jakiś mniejszy turniej, nie? Chcesz wyjść, zrobić fajne jiu-jitsu.
Masz jakiś nemezis w Polsce?
Czy mam nemezis? No. Nie, chyba nie.
Czy coś z kim wiesz, tam wiesz, jakieś miałem dużo... porażki masz do zrewanżowania się, czy coś?
Nie, to są wszystko moi koledzy, nie.
No Jezu, nie nemezis na zasadzie, nienawidzę tego typa.
Aha, tylko że kogoś pokonać.
Tylko, że ktoś na przykład kiedyś z tobą wygrał i chciałbyś mu się zrewanżować.
Nie.
Okej.
Okay. Ja nie myślę w tych kategoriach.
No to jakiś kurde, to ja bym zobaczył jakąś twoją walkę z jakimś takim młodziakiem, nie? Z jakimś Jaworskim albo kimś takim, żeby zobaczyć takie już zderzenie pokoleniowe.
Tak, może. Wiesz, jakiś... dużo młodszy ode mnie zawodnik,
może
nie?
Jakiś super fight, no?
Może, zobaczymy. Nie wiem, czy chcę super fighty robić. Nie wiem, czy chcę się tak wystawiać. Wolę jakiś turniej zrobić.
Okej. Okay.
Może super fight, nie wiem. Wiesz, nie chcę takiego zamieszania wokół siebie, wiesz, jakiegoś takiego, Jezu.
No wiesz, takich super fightów to jest kilka na tej gali, no jakby no. Nie, wiesz, nie musisz nawet być main eventem, jak nie chcesz.
No, może będę kiedyś, zobaczymy, nie?
Kurczę, to są fajne i trzeba to robić, bo to rozwija scenę, nie? Jakby, a dużo się teraz dzieje w polskim jiu-jitsu, jakby te rzeczy, które działy się w Stanach na naszą skalę, zaczynają
ja
dziać się tutaj,
nie? Ja bym
chciał
wystawić jakiegoś swojego ucznia na takim evencie, nie? Umożliwić komuś, bo wiesz, ja już... No ja osiągnąłem to, co by chciał osiągnąć każdy zawodnik żyje z brazylijskiego jiu-jitsu. Mam swoją akademię, która jest bardzo fajna, z bardzo fajną afiliacją, bardzo fajnie funkcjonuje i to jest takie spełnienie, prawda? I chciałbym, żeby ktoś jeszcze to miał, nie? Ktoś z moich uczniów, których ja prowadzę, więc tak bardziej na tej zasadzie, nie?
Wiem, że trenerzy nie lubią tutaj wyróżniać kogoś. To u ciebie chyba taką największym talentem i z potencjałem jest Patryk, nie? Smoczna.
Patryk, no tak, też ma najwyższy pas z tych wszystkich takich, znaczy najwyższy, no nie ma najwyższego pasa, ale, no bo są też czarne pasy, ale no on
nie takie zawodnicze.
Prowadzi u nas, no wiele razy wygrał Mistrzostwa Polski, ma medal z Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, więc tak, to jest. Teraz będzie startował znowu na Mistrzostwach Europy. On, ale tam jest dużo osób. Mhm. Nie? Dużo osób.
Ja wracając trochę do tego Nowego Jorku i do Unity i do Murillo. Mhm. Ty sporo mówiłeś o Murillo. Mhm. Czemu Unity, czemu Murillo, więc nie chcę się też jakoś powtarzać, jeżeli ktoś tam się trochę interesował, to trochę już na ten temat słyszał. Ale więc trochę z innej mańki. Jakbyś miał porównać Murillo jako trenera do kogoś w Polsce.
Do kogoś w Polsce?
Tak, no. Do kogoś, jego styl prowadzenia treningów czy podejścia do jiu-jitsu, co może komuś po prostu, wiesz, z ludźmi w Polsce masz, bardziej ich kojarzysz, czujesz, takie porównanie może komuś trochę też powiedzieć dużo, nie? To do kogo byś go ewentualnie porównał?
Nie styl prowadzenia treningów, trochę bagi, ale to bardziej ze względu na charyzmę, no nie? I na charyzmę bym powiedział. Ale Murillo to jest coś, co trzeba jakby doświadczyć. To jak on prowadzi treningi, jak on panuje nad grupą, w jaki sposób to robi, no jest naprawdę dobrze to robi. No, bardzo dobrze to robi. Jest bardzo, bardzo dobrym trenerem. Bardzo dba o swoich uczniów. Bardzo dużo uwagi im poświęca. I widzisz, no ci ludzie, którzy teraz, wiesz, zdobywają z Unity Mistrzostwa Świata, Juni ostatnio, Sebastian, Devonte, wiesz, to są ludzie, którzy z nim byli od początku i no... Wiesz, doszli bardzo wysoko i no, nigdy mi źle nic nie podpowiedział, ani myślę, że nikomu.
Bo ty powiedziałeś wcześniej, że Murillo jest jeszcze bardziej szalony niż bracia miało.
No.
Ale pod względem tego jakimś frikiem jiu-jitsu, czy jakim jest człowiekiem, czy...
Znaczy, no, szalony wiesz... jako człowiek? Nie.
Przepraszam, przypominam, że wyjął nóż na zawodach. No jest trochę szalony jako człowiek.
Teraz tak, no wyjął nóż na zawodach, bo jego uczeń został zaatakowany. No. Przypominam ci, że parę tygodni wcześniej jego uczeń został zabity w klubie.
Tak?
No a Leandro to nie był jego uczeń.
Aha, no, okay.
No właśnie, więc parę tygodni wcześniej zastrzelili mu przyjaciela i ucznia też, no. Nie? I przyjaciela przede wszystkim. No na pewno nie było łatwe dla niego i na zawodach jego uczeń został zaatakowany. Na Murillo dbał o swoich uczniów, więc poleciał tam, żeby go ratować, nie? I trafił tego gościa chyba tam raz czy dwa, nie?
Nożem?
Nie, okay. nie nożem. I wiesz, nagle wszyscy się zebrali na macie i on został otoczony. Mm-hmm. A Murillo nosi nóż przy sobie, bo jak mieszkasz w Nowym Jorku, po postpandemicznym Nowym Jorku, to bardzo często wchodząc gdzieś wieczorem może przyjść do ciebie bezdomny i wyciągnąć nóż. Mm-hmm. Jeżeli bezdomny wyciąga przy tobie nóż, to jak ty wyciągniesz przy nim nóż, to on odpuści. No i dlatego Murillo nosi przy sobie nóż. Okay. I on, jak go otoczyli, wyciągnął nóż i kazał im się cofnąć.
No,
no i tyle.
On dostał za to jakieś zawieszenie czy coś?
No, dostał, poniósł konsekwencje, nie może, wiesz, nie ma wstępu na zawody ADCC ani jako zawodnik, ani jako trener.
Ale czasowo, czy taki ban na
zawsze? Dożywotnio chyba dostał ten ban. No, na pewno nie jest szczęśliwy z tego powodu, tym bardziej, że wielu jego uczniów startuje na ADCC. Nie mógł też pomagać Diego Pato wtedy, no, Juni mu pomagał, nie, ale nie mógł uczniom pomagać. Więc poniósł konsekwencje, ale to nie jest tak, że on nagle wyskoczył z nożem na gościa, tylko wiesz, on poszedł, wiesz, też kontekst sytuacji, jego uczeń został zastrzelony, wiesz, parę tygodni wcześniej. Jefferson został zaatakowany, on poszedł pomóc Jeffersonowi, wywiązała się szamotanina, został otoczony, wyciągnął nóż i kazał im się cofnąć. Mhm. I tyle, no jakby wiem, że to jest...
Nie, no dobrze, nie, dobrze, ale, że wyjaśniłeś, no,
ale,
nie?
No tak, ale
ja tu też jestem po to, żeby trochę wtykać kij w
blisko. Tak, rozmawialiśmy o tym z Murillo i... No i tyle. No na pewno nie jest zadowolony, że to się tak wydarzyło, no ale się wydarzyło. I wiesz, samoobrona, takie, no to jest podjęcie decyzji odpowiedniej w odpowiednim momencie. Podjął taką decyzję, poniósł jej konsekwencje, ale wiesz, jakby z naszej relacji to nic nie zmienia. Nie pomyślałem nagle, kurde, Murillo, no to szaleńcze. Nie, wiesz, jakby...
No dobra, czyli freak jiu-jitsu.
Ja wiem,
no?
Jaki to jest człowiek, nie? I tak, on kocha jiu-jitsu bardziej niż ktokolwiek inny. I bardzo dobrze rozumie jiu-jitsu i bardzo dużo trenuje. Bardzo dużo trenuje, nie? I no, no.
W ogóle ten motyw, co mi powiedziałeś przed nagraniem, że on zaczął trenować w Stanach.
Tak, jak ja z nim rozmawiałem o jego historii, bo on tak, to nie jest też osoba, która by się jakoś chwaliła w sieci, o, moi uczniowie to, moi uczniowie tamto, a ja to, a ja tamto. On jest bardzo taką prywatną osobą i wiesz, on nigdy nie chodzi i nie przykleja się pod kogoś, wiesz, że oto jest mój uczeń, czy coś takiego. No, tak jakby on uważa, że to jest, wiesz, no nie chce tego robić, nie? No i... Tak, jak z nim rozmawiałem o jego historii, która jest mało znana, on zaczął trenować w Stanach. W ogóle nie wiem, czy ty rozmawiałeś z nim kiedyś, ale on się perfekcyjnym angielskim posługuje, jak native, więc on wchodził do liceum w Stanach, w Waszyngtonie i tam zaczął trenować u Yamasakiego, braci Yamasaki, w tamtej akademii. Tam zaczął trenować jiu-jitsu, a potem dopiero wrócił do Brazylii, trenował w Brazylii, nie? I dopiero w Brazylii...
Gdzie on tam mieszkał?
W São Paulo. Z Brazylii przeniósł się do... W sensie w Brazylii przeniósł się do Akademii Barbosy i u Barbosy dostał czarny pas, ale to też jak od Yamasaki chyba, nie? O ile dobrze pamiętam. No.
To Karol mi dzisiaj wspomina właśnie o Akademii Barbosy, nie?
No, fajna akademia.
Druga, do której chodził obok Cicero.
O, Cicero. Zresztą Cicero był uczniem Barbosy. Mhm. No, Cicero dostał czarny pas od Barbosy.
No i Miaosi też najpierw byli u Cicero, nie? Dobrze?
Miaosi gdzieś tam zaczęli, nie wiem gdzie, a potem przenieśli się do Cicero.
Do Cicero i wtedy Leandro jeszcze był u Cicero.
Leandro było Cicero, no.
No to też niezła paka.
Nie wiem, co nam się teraz dzieje z tą akademią, myślę, że funkcjonuje dalej, nie? Ale...
A powiedz mi, bo takim, jak zanim spotkałeś Murillo i gdzieś on się stał twoim takim głównym mentorem, to chyba taką osobą był Boka, prawda?
Boka, no. Boka
jakbyś
bardzo...
miał ich do siebie porównać. Czym oni się różnili, a co może było takim czynnikiem wspólnym, co sprawiało, że ty łapałeś z nimi kontakt? Czy to był może zupełnie inny czynnik?
Wiesz, w grappling, pamiętam, że do Łodzi pierwszy przyjechał Boka, prawda? Ściągnęli go z United Gymu. Potem on też współpracował z Krystianem Grzyszczakiem, który jest tutaj na obozie. Mhm. I Krystian, pamiętam, zaproponował, a słuchaj, Dudu, bo tam do nas przyjeżdżał Felipe Costa wtedy, nie? Kolejny dobry nauczyciel, ale i mówił, może weźcie Bokę, nie? Zobaczycie, jak wam się podoba taki trening. I pamiętam, że Boka wtedy, on jest w ogóle czarnym pasem od Terrere. I wtedy on trenował w São Paulo, w Allianz, przeniósł się do Allianzu. Namówił go na to Cobrinha, który też był uczniem Terrere. Mm-hmm. I on stamtąd jakby przywiózł nam te techniki, które oni właśnie wtedy robili w Allianzie, który był wtedy najlepszym klubem, nie wiem, czy dalej też tak jest drużynowo. I no i to jego podejście do jiu-jitsu, nie? Takie bardziej właśnie w stylu Terrere. Bardzo mi się podobało i techniki, które też pokazywał, nie? Pamiętam, było dużo motylej gardy, dużo omoplat, przechodzenie gardy, nie? Musicie wstać na stopy i biegać dookoła gościa i wymusić, żeby wam odsłonił plecy i wziąć mu plecy i go udusić.
No to jest taka strategia. Ciekawe, że on jest przecież połamany strasznie, nie?
Kto?
Boka.
Połamany?
Ciężkie jakieś kontuzje miał, nie?
Boka?
A nie?
To Murillo chyba.
Nie. Może mi się myli. No
nie,
dobra,
Boka
no.
Kontuzje? Nie. Nie.
Tak ja kojarzę, jak Daniel mi coś mówił, no bo Daniel też jest ma czarny pas pod boką, nie?
Tak, kolano miał rozwalone, raz mu ktoś w Polsce rozwalił, a bark, tak, ale to nie były jakieś takie super ciężkie kontuzje.
Okej, okay. No to może mi się coś
nic,
pomyliło.
Nic, czego by osoba trenująca tyle lat jiu-jitsu nie doświadczyła, nie? No, Iboka, tak, no podobała mi się bardzo jego technika, też bardzo go lubię, będzie niedługo w Polsce. Mam nadzieję, że wróci i będziemy go mogli ściągnąć na seminarium do Unity, bo przecież Krzysiek Flak też od niego dostał czarny pas, więc on, wiesz, bardzo, bardzo nam pomagał zawsze. I no, Boka mi naprawdę bardzo dużo mnie Boka nauczył, no, bardzo dużo, nie? I Knee Slide, i Garda Pajęcza. I pamiętam, on mi powiedział, jak uczył chyba w 2008, mówił, wy nie wiecie, ale jest taki koleś Michael Langi w Aliansie. Wszystkich przetacza pająkiem przez głowę. Ja myślę, wow. Nie? Jak się to pisze, nie? I wiesz, wtedy Langi jeszcze nie miał Mistrzostwa Świata, a Boka mówił, zobaczycie, on teraz był trzeci, ale on za rok będzie Mistrzem Świata. No, ja wtedy zacząłem śledzić Langiego i się na nim wzorować, na jego sposobie walki gardą, nie?
Nice.
No, więc to Boka, nie?
Szybkie info. Jeśli podoba Ci się ten podcast, możesz postawić mi wirtualną kawkę w serwisie Buy Coffee, do którego link znajdziesz w opisie. Niezmiernie pomoże mi to w tworzeniu kolejnych odcinków. Jeśli wolisz wesprzeć mnie poza finansowo, to udostępnij ten lub dowolny odcinek z kilkoma słowami komentarza. Dzięki.
No, a jakbyś miał ich jakby ze sobą porównać, czy to z innych powodów oni ci leżą, czy jakiś jest to czynnik wspólny?
Murillo, nie wiem, kurde, nie wiem jak mógłbym ich porównać, nie chcę też ich porównywać, wiesz, ze sobą, ale Murillo jest, lubi robić wszystko perfekt, jest bardzo wymagający i bardzo dokładny, Murillo. No, tak, i bardzo dba o swoich uczniów. Nie chciałbym ich porównywać, wiesz, ze sobą, bo Murillo to są seminaria.
Nie oznacza, że jest lepszy albo gorszy,
Boki doświadczyłem na seminariach, nie? Na takich kampach, powiedzmy, jak on był czasem w grapplingu przez tydzień, a u Murillo byłem w akademii i z jego uczniami trenowałem. Boka przyjeżdżał do nas, a ja jechałem z moją wtedy dziewczyną, dzisiaj żoną, jeździliśmy do Unity i tam trenowaliśmy u niego w akademii i mogliśmy widzieć, jak on prowadzi akademię, jak on prowadzi swoich uczniów i tak dalej, nie? Więc to jest trochę inaczej, nie? Okay. I Murillo przyjął mnie też tak, że ja przyjechałem pierwszy raz, byłem w szoku, byłem złamany, wiesz, tak, Unity musi cię złamać, ty musisz się poskładać na nowo, tam jest tak ciężko, jakby tak wymagającą jest akademią i tak wymagający jest ten trening. I pamiętam, że go pytałem właśnie, co zrobić, bo nie mam takiej akademii. No i on mi podpowiedział parę rzeczy. No, przyjechałem za rok i już, wiesz, zapytałem go o różne już inne rzeczy zacząłem go pytać. No zawsze znalazł, co przyjeżdżałem, to znajdował dla mnie czas, żeby mi pomóc trochę, nie? Żeby mnie zapytać, gdzie tą akademię macie, nie? Jak to wygląda? Na co trzeba zwrócić uwagę, jak się prowadzi, nie? I no, tak się pod jego bokiem rozwijałem. I też widział, że ja, wiesz, przyjeżdżam, nie? Regularnie jestem. No może nie jakoś super regularnie, bo raz w roku, ale raz w roku na tam 2-3 tygodnie, ale widział, że wiesz.
To też jest regularność, nie?
No, jest regularność, ale też, wiesz, to są ludzie, co tam więcej jeżdżą, nie?
A piwo pite codziennie to alkoholizm. Jak ty pierwszy raz jechałeś do Nowego Jorku, to ty już jechałeś do Unity, czy ty jechałeś do Nowego Jorku zobaczyć jakby mój akademię?
Cel, znaczy, ja zawsze chciałem zobaczyć Nowy Jork, zawsze, no bo jak ktoś ogląda filmy, wiesz, interesuje się tym, wiesz, słucha hip-hopu czy czegoś innego. No, Nowy Jork to jest takie centrum świata i zawsze chciałem zobaczyć Nowy Jork. I pieniądze, które dostałem za wygranie Mistrzostw Świata Nevady w 2015 mi to umożliwiły. Dostałem tyle pieniędzy, że dobra, jadę do Nowego Jorku. Nie? Inwestuję w siebie, nie? Inwestuję w ten wyjazd. Zobaczę Nowy Jork i bardzo chciałem trenować w Unity właśnie, nie? Bo myślę, o panie, bracia miała sobie tam trenują, prawda? Robią ten trening, a pojadę tam i się coś może od nich nauczę, nie? No i tak chciałem te dwie rzeczy połączyć. No i przyjechałem tam i wiesz, faktycznie trenowałem z braćmi Miao, ale się okazało nagle, że tam jakby wszystko ogarnia Murillo, nie? Że to jest jakby jego akademia, tak, bo kiedyś myślałem, że to trochę inaczej funkcjonuje. A jak już byłem tam, to zacząłem rozumieć, na jakiej zasadzie to działa i no, i stwierdziłem, dobra, nie, muszę tutaj jeździć co roku i się tutaj uczyć, nie? Raz, że bardzo lubię Nowy Jork, a dwa, że właśnie chcę się uczyć tam, szkolić się tam, nie? Chcę inwestować w siebie jeżdżąc do Nowego Jorku i rozwijając tam swoje jiu-jitsu.
Czyli nie byłeś w innym miejscu, czy byłeś u Marcelo albo...
Byłem u Marcelo na jednym treningu, dlatego że kolega, którego też to jest śmieszna historia, nie? Ale taki ziomek z Nowego Jorku, taki James Sexton, który jest w ogóle bardzo dobrym prawnikiem od rozwodów. Posłuchaj sobie z nim podcastu u... Jezu, jak się ten koleś nazywa? Jest Joe Rogan i jaki jest następny od podcastów? Taki?
Lex Friedman.
Dokładnie. I sobie posłuchaj z Jamesem Sextonem, bardzo fajny gościem, który jest prawnikiem od rozwodów. Bardzo fajny.
Okej.
Okay. No i on, ten koleś mi w ogóle, wiesz... On mnie tam jakby kupił mi hotel w tym Nowym Jorku. Też śmieszne, że wylądowałem w Nowym Jorku pierwszy raz w hotelu, wiesz, przy Times Square, nie? Tam czterogwiazdkowym, nie? To było też taki, wiesz, luksus, nie?
Bo no, no tak, jak ktoś leci, to zwykle szuka jakiejś klity gdzieś daleko.
No i a miałem takie szczęście, że koleś mnie po prostu zasponsorował. I sponsorował też wszystkie moje takie wyjazdy, jeżeli chodzi o miejsce. I wiesz, no i ten koleś, no on trenował Marcelo, no to poszedłem do Marcelo na jeden trening. Bardzo fajna akademia. Inna niż Unity, ale bardzo fajna. Bardzo fajnym miejscu w Chelsea, taki ten. I byłem też, miałem przyjemność, właśnie ten James mnie wziął na lekcję prywatną z Eddiem Cummingsem. Okay. Więc mogłem doświadczyć też tej szkoły dla Nahera. Eddie Kamix duże wrażenie na mnie zrobił.
Jak ty uważasz, bo tam jest ta, no nie wiem, teoria, że 70% Danahera to Eddie Kamix.
Nie wiem.
Nie wiesz.
Nie wiem. Nie miałem przyjemności trenować z Johnem Danaherem. Miałem styczność z Eddie. Eddie później zresztą był w Unity, nie?
Mhm.
Jak odszedł właśnie z Renzo.
On trenuje w ogóle, bo on tam zniknął, nie?
Wiesz co, on nie za bardzo chciał uczyć. Trochę uczył w Unity, ale nie za bardzo chciał uczyć. Miał problem, żeby dostawać walki. Też był trochę porozwalany. Nie? Mhm. I on, z tego co wiem, to mieszka ze swoją, czy dziewczyną, czy żoną na Long Island i wrócił do pracy na uczelni, czy coś takiego.
On jest jakimś tam...
Engineer, czy coś, czymś tam się zajmuje. Gdzieś tam na jakiś... Nie wiem, ale wrócił ponoć do tego. Nie robi już jiu-jitsu.
Kurde, to tego, jest
no szkoda,
ciekawe,
nie? Ale
nie?
No fajnie jakby uczył, nie? Ale nie. No ale na pewno wiesz... Wiesz, no jest Juni, który się dużo od niego nauczył i ten Juni jest teraz takim leglockerem głównym w Unity.
Okej, dobra.
No zresztą mistrz świata teraz, nie? Bardzo fajny jiu-jitsu.
To jest w ogóle... Bo Unity jest na Manhattanie, nie?
Tak, na 14 ulicy. Pomiędzy Midtown a Dolnym Manhattanem. No?
To jest ciekawe, że w ogóle no, duża część tych akademii jest właśnie na Manhattanie, który jest turbo drogim miejscem.
Turbo drogim, ale do Manhattanu, Manhattan jest świetnie skomunikowany, więc czy dojeżdżasz z Brooklynu, czy z Queens, czy z Jersey, czy idziesz na trening po pracy, głównie pracuje się na Manhattanie, nie? Raczej, nie? Jeżeli ktoś pracuje w jakiś... No, więc to musi być niedaleko, wiesz, tam Port Authority, czy Penn Station, musi być w centrum Manhattanu.
Okay.
Jeżeli masz dużą akademię, taką... Nie, no to ona musi być w centrum Manhattanu.
Ktoś mi dzisiaj opowiadał chyba, że on w ogóle zaczynał od tego, że w jakimś mieszkaniu miał matę, nie?
Tak, 35 bodajże, właśnie bardzo blisko ambasady, czy tam konsula amerykańskiego, polskiego.
Okay.
No, to jest śmieszne, bo tam Murillo mówił, a tak, ja tam czasem jadłem lunch na ławce z Karskim, nie? To jest ławeczka z Karskim. Pamiętam, i to jest bliziutko, nie? I tak, to było w takim, taka malutka akademia. No, jakieś takie mieszkanie, można powiedzieć, że takie zaadaptowane, nie? Malutki gym, malutka salka z takim korytarzykiem, no, wiesz, jeden prysznic, dwie szatnie, takie mikroskopijne, gorąco, nie? Okropnie gorąco.
Ale to jest ciekawy ruch, że
no,
wiesz...
Zaczął od małej akademii, dobrze to zrobił, zaczął od małej akademii, to, no, to było legendarne miejsce. Jak ja przyjeżdżałem na początku, to jeszcze tam, nie?
On tam przyjechał jak z Brazylii, mieszkał w Brazylii i potem przyjechał tam, tak?
On miał żonę Amerykankę.
Okay.
I oni razem, ona jest w ogóle z miasta Anna Lowry, nie? Oni razem założyli Unity. Znaczy Unity jest jego, ale oni razem to zakładali i ona jest z miasta Unity w Maine.
Okay.
No i stąd też Unity, nie?
Ja się zastanawiam po prostu, wiesz,
i oni chcieli założyć, on też rozmawiałem z nim o tym, on chciał założyć akademię w Nowym Jorku, bo Nowy Jork mu przypominał São Paulo. São Paulo masz bardzo, bardzo dużo ludzi i wiesz, Unity nie jest akademią taką komercyjną. Nie jest nastawioną na klienta. To jest społeczność. I ta społeczność działa na swoich zasadach. I nie każdemu może się podobać. Ale w Nowym Jorku masz przemiał taki ludzi duży, że oni się mogą przemielić przez tą akademię i to może ich jak sito, wiesz, nie?
Okay.
I ci, którym się to podoba, oni zostaną. Ich będzie na tyle dużo, że akademia będzie mogła funkcjonować. Więc on taką miał ideę i dlatego zrobili to w Nowym Jorku.
Okej, okay. No to w ogóle
nie wyjaśnia. Jest to łatwe na pewno, żeby założyć akademię w Nowym Jorku.
Jakbyś miał założyć akademię dzisiaj, w Stanach zakładasz akademię, no to raczej byś nie wybrał ani Nowego Jorku, ani Kalifornii, ani Teksasu z punktu widzenia konkurencji.
Tak, bo jest bardzo drogie czynsze, nie?
Tak,
jest to trudne
do
zrobienia.
Jest konkurencja, nie?
On musiał znaleźć inwestorów, jest olbrzymia konkurencja. Ale wiesz, ściągnął ze sobą braci Miało, to trochę ludzi przyciągnęło, no, wiesz, tam był Leandro, była Luisa Monteiro jeszcze wtedy, no jest Murillo, chociaż on nie jest jakby, nie jest tak znany na zasadzie...
NACC też coś tam postartował.
Tak, ale on się, ma mistrza świata, nie, ale on nie ADCC, tylko IBJJF Nogi, ale on jest wybitnym trenerem, ale on nie lubi wokół siebie robić szumu, takiego, wiesz... No nie ma swojego Instagrama. Jego Instagram to jest to Unity, nie? Unity Jiu-Jitsu to jest jego Instagram. Instagram szkoły, nie? No to jest on, nie? I on nie lubi siebie tam, wiesz, opisywać jakby, nie? Nie lubi za bardzo takich rzeczy, nie? Raczej nie lubi dawać wywiadów. Nawet mówił, że za bardzo nie lubi dawać seminariów, wiesz. Mm-hmm. Nie za bardzo taki jest.
Czaję.
Taki jest po prostu.
Czaję. No dobra, spoko. A wróćmy do ciebie. Mm-hmm. Jesteś od pewnego czasu głównym sędzią na Solcie.
Jestem.
Jak ci się podoba ta funkcja i jakby czy to jest w ogóle sędziowanie i tego typu akcje, to jest klimat, w który chciałbyś iść i co byś chciał, w jakim stronę chciałbyś w ogóle rozwijać te przepisy soltowe?
Myślę, że one są już rozwinięte. Chodzi tylko o to, żeby je trochę dotuningować. To jest moja rola. I żeby to wszystko funkcjonowało na dobrze, prawda? Plusem soltu jest to, że ma swoje przepisy, które są fajne, prawda? I nie musi, wiesz, jest jakiś update przepisów IBJJF, nie musi adaptować, bo ma swoje przepisy i jeżeli jest coś wychodzi nie tak w tych przepisach, to można je w następnym sezonie naprawić i co turniej można je modyfikować delikatnie, żeby były takie, żeby były tym, czym są. Walką do poddania z dogrywką na punkty. I tyle. I wiesz, każdy, kto był na solcie, to widział, jak fajne walki są tam. Jak te przepisy też, wiesz, dobrze odzwierciedlają to, kto jest lepszy.
Tu tam shoutout dla Marka Anamskiego,
tak.
Który był do tej pory tym głównym sędzią i głównym twórcą i... tych przepisów. Tak, Ty tam też je konsultowałeś.
Tak, konsultowałem z nim, no bo to wiesz, jak oni to zrobili i Marek po prostu z natłoku obowiązków musiał zrezygnować z tej funkcji tego sędziego głównego, ja to przejąłem. Ale to są ich jakby przepisy, nie? Więc ja tylko je, wiesz, dbam o to, żeby one były dobrze egzekwowane, żeby sędziowie byli dobrze wyszkoleni, żeby to wszystko wyglądało profesjonalnie i było, wiesz...
Jak się czułeś właśnie przed tymi pierwszymi zawodami? Znaczy, no tymi, co były w listopadzie, jak no, właśnie pierwszy raz. Bo myśmy wtedy się spotkali w Opolu i mieliśmy nagrywać, ale nie wyszło, bo już było późno i chciałeś być wypoczęty i w sumie powiedziałeś, że... Znaczy, no nie wiem, czy powiedziałeś wprost, że się stresuje, ale na zasadzie miałeś było, że no zależy ci na tym, żeby wypadło dobrze i że wiesz, myślisz
o tym, zależy
mi,
żeby to, co robię, było jakościowe, nie? I jeżeli podjąłem się tej roli, to chciałbym to zrobić jak najlepiej mogę, prawda? Więc no był jakiś taki stres w związku z tym, że to, jeżeli coś będzie nie tak, to jakby ja, to jest na mnie, prawda? I to mówiłem sobie, jeżeli coś by popełnicie błąd, to ja go będę naprawiał. W sensie, to on będzie na mnie, to będzie jakby moja wina, nie? Że coś poszło nie tak, bo może ja czegoś nie dopatrzyłem. Na szczęście wszystko było w miarę gładko, wiesz, wyszło tam kilka rzeczy, które trzeba było zmienić.
Ja ci powiem szczerze, że właśnie, bo byłem przecież na tej odprawie sędziowskiej dzień wcześniej, no to coś tam powiedziałeś i tak dalej i gdzieś tak z pierwsze dwa pytania, które padły od sędziów, to ja byłem przerażony. W sensie, bo akurat te pierwsze pytania były takie o takie rzeczy, na zasadzie w ogóle dlaczego to pytasz i jak ty możesz jutro sędziować. Potem po pierwsze zaczęły się sensowniejsze pytania i w trakcie zawodów nic nie było chyba jakiś spadek.
Bo te przepisy się fajnie sędziuje, są proste. Jest walka. Pewne są ograniczenia w zasobie technik w zależności od pasa, co możesz zrobić, co nie, ale poza tym to jest 5 minut, czy tam 4 minuty, czy 6 minut walki do punkty. Przepraszam, do poddania. Prawda? Więc sędzia tylko pilnuje, żeby tam nic nielegalnego się nie wydarzyło. A potem jest dogrywka na punkty i te punkty są w bardzo prosty sposób liczone. Łatwo się to sędziuje. Ja miałem dwóch...
Może powiedzmy, bo może nie każdy się tutaj zorientowany.
No więc walka bez kimon trwa 5 minut, a w kimonach 6. Prawda? No bo tak stwierdziliśmy, to też konsultowali ze mną. Kimona inne tempo walki.
Troszeczkę wolniejsze.
Tak, więc dodaliśmy tą minutę. Uważam, że to jest okej. I potem jest dogrywka na punkty. I ta walka się toczy, ta pierwsza, nie, do poddania. Nie? Można wygrać tylko przez poddanie. Ewentualnie możesz, nastukając sobie tam liczbę kar, nie wejść do dogrywki, nie? I przegrać przez to, że nie wejdziesz do dogrywki.
A kary są szybko naliczane.
Są szybko naliczane, bo to ma być dynamiczna walka. Tak. 5-6 minut to jest krótki czas walki. I potem, jeżeli poddanie się nie pojawi, jest dogrywka. I dogrywka jest na punkty. Ale punkty są liczone jako jeden punkt. Jeden punkt za obalenie, jeden punkt za dosiad, tak? Prawda? Jeden punkt za sweep, czy tam reversal, no nie? I czy tam w kimonach jest przejście gardy. I dogrywka w nogi trwa minutę, a w kimonach trwa 90 sekund.
Ja też mi się generalnie te przepisy podobają. Generalnie podobają mi się dlatego, że po prostu wychodziły dobre walki, dobre zawody. No.
Bardzo dobrze się te walki ogląda. Bardzo dobrze, bardzo fajny turniej. Nie? Ja cieszę się, że mogę im pomagać i wiesz, też Paweł Kujawa to jest świetny organizator i człowiek z naprawdę dużą pasją. Nie,
no
do
tak,
tego,
jak myślisz, jak te zawody w Warszawie będą wyglądały? Bo
no,
ja myślę,
że będą
mogą
dobrze
być...
wyglądały. Nie?
No.
No, też wiesz, kurde, ile tam jest forsy do wygrania, nie?
No
więc,
tak.
Wiesz, dla zawodników, dla osób, które, o, tak jak ja, czy będę żył z jiu-jitsu, czy będę żyła z jiu-jitsu, no to proszę, tu jest jakby, jesteś, powiedzmy, uczysz trochę, może masz swoją akademię, może jeszcze nie, może uczysz lekcje prywatne, może jesteś sędzią, a może też startujesz na turniejach, które płacą, nie? Więc coś się jedno do drugiego się dołoży i możesz się już w jakimś stopniu utrzymywać z jiu-jitsu, jak nie w całkowicie i potem, nie wiem, może twoja akademia, może coś. Może jakiś kontrakt za granicą? Nie wiadomo, nie?
W ogóle mega, że wiesz, WK Dzik to wszedł i to dzięki temu Błażejowi Sandomierskiemu, którym jak już tego słuchacie, tego odcinka z Maćkiem, nie wiem kiedy, ale to już już był odcinek z Błażejem, gdzie trochę jest też więcej o tym, no bo tam padło, że, bo ja powiedziałem, no, że fajnie, że no, jakby Dzik tam wszedł w to jiu-jitsu, że trochę tak też, znaczy nie charytatywnie, jakby brakuje mi słowa lepszego, ale że to jest dla wsparcia środowiska i tak dalej. On mówi właśnie nie, Paweł też tak mówił, nie, jakby to jest nowy rynek dla Dzika, nie?
Tak,
jakby jasne, nie zakłada on, że będą zarabiać na tym jakoś szybko,
no, ale, poszerzenie,
ale to,
tak?
To naprawdę jest biznesowa również decyzja, a nie tylko z sympatii, nie?
No dobrze, dobrze.
No, a jakbyś, słuchaj, jakby, o wiadomo, Manto Król i tak dalej, ale jakbyś spoza w ogóle...
Spoza czego?
Spoza Marek Jiu-Jitsu, miał mieć jakiegoś sponsora, wiesz, Balenciaga, Nike, cokolwiek, nie? Tak, co chcesz, jakby...
Adidas.
To kto byś chciał, żeby... Adidas, tak. A na Daśkach byś chciał latać. No, faktycznie masz duszę hip-hopowca.
Czy tak?
No nie wiem, no.
Kurde, Adidas ma dobrą jakość, dobry design.
Wiesz, mogłeś wymienić znowu Hugo Bossa albo coś.
Hugo Bossa? Zapach Hugo Bossa, tak, korzystam. Ale nie, Adidas, no. Lubię firmę Adidas, noszę rzeczy Adidasa.
Okej.
Okay. Raczej nie noszę rzeczy Nike czy Reeboka, głównie rzeczy Adidasa i no. Adidas Performance, nie, T-Rex. Mhm. Rzeczy do biegania, no to są rzeczy, które noszę na co dzień.
Dobrze strzeliłem, że ty tam jakieś tam słuchałeś kiedyś rapsów i tak dalej, no skoro robiłeś graffiti i tak dalej.
Słucham też czasem do teraz hip-hopu, ale głównie słucham muzyki elektronicznej.
Elektronicznej?
Głównie słucham elektroniki.
Ale słuchaj sobie tak w domu? Tak, albo w samochodzie?
Znaczy chodziłem...
Czy na imprezie?
No nie mam kiedy chodzić na imprezę. Ostatnio byłem na koncercie w Krakowie. Jest taki festiwal Unsound i tam zawsze była bardzo fajna selekcja. Byłem niedawno w październiku na koncercie Outeker, taki jest zespół. Mm-hmm. Nie wiem, czy kojarzysz. I to jest teraz zespół, którego najwięcej słucham. To jest zespół, który pierwsze płyty w latach 90. wydawał na początku. I to jest muzyka, która mi się bardzo podoba. Brytyjska muzyka elektroniczna, taka przybasowana, z połamanymi rytmami, to jest to, czego słucham.
No
nie?
Brytyjczycy zawsze tam. Brytyjczycy, pod tak. Tym najbardziej ich muzykę była tam lubię. Mocna,
hip-hopu
nie?
też słuchałem, wiesz, słuchałem hip-hopu polskiego jeszcze dużo, dużo wcześniej. Byłem na wielu koncertach w Rzeszowie jeszcze. Potem zacząłem słuchać coraz bardziej muzyki. Jeżeli chodzi o hip-hop, nic ci nie mogę polecić. Okay. Jeżeli chodzi o... Potem zacząłem słuchać dużo tych połamanych produkcji The Neptunes. Nie wiem, czy kojarzysz producentów. NERD, też byłem na wielu koncertach. Słuchałem Kenny'ego Westa sporo. I potem zacząłem powoli przechodzić w stronę dubstepu. Ja tego jeszcze takich początków dubstepu. Taki 2008 muzyka, jaką wydaje Hyperdub, czy tam Code 9. Burial, prawda, to były takie rzeczy, Rasko, nie? To są rzeczy, które mnie inspirowały. Bonkers to jest taki ten, nie?
Taki
ale ja lubię, wiesz, taki
amatorów.
Spowolnione tempo, wiesz, taki hipnotyczny bas, połamane rytmy, to jest coś, co bardzo lubię. No i jest taki festiwal w Krakowie Unsound, prawda?
Tak.
I ja na tym festiwalu, no, większość takich artystów, których cenię, już widziałem, nie? I to był festiwal, który potrafił, wiesz, tą selekcją właśnie poszerzać moje horyzonty muzyczne i do teraz jakby, no, najwięcej słucham tego zespołu Outeker właśnie w tym momencie. Starsze płyty Buriala sobie teraz puszczam, jest tak, z nowej muzyki, no to Tuszel mi się podoba, no, chociaż to jest takie bardzo popowe, ale jednak rytm jest taki ten. Joy Orbison, jego jeszcze nie widziałem na żywo i bardzo żałuję, to jest takie coś, co chciał zobaczyć.
Joy Orbison,
no. No, to jest taka muzyka, w której siedzę. No słucham też popu, nie? Mhm. Słucham jakiegoś hip-hopu, różne rzeczy puszczam na treningu. Czasem może trochę za głośno.
Właśnie to ostatnio z Adamem Górnym gadałem jakby o tym, jak dobór muzyki na treningu też potrafi wpłynąć na trening, na atmosferę, nie?
No,
jakby,
no.
Wiesz, są kluby, gdzie leci raczej jakiś metal, są dużo na pewno jest, gdzie lecą głównie rapsy, a jestem ciekaw, chciałbym zobaczyć jakiś klub, gdzie leci taka totalnie nietypowa muzyka, wiesz.
Ja puszczam dużo popu, puszczam. Madonna, La Isla Bonita leci
Madonna
u nas, Ace of Base.
Dobra, czyli klasyczny pop puszczasz, to okej.
Okay. A co to, jaki jest nieklasyczny?
No nie wiem, jakbyś jakieś tam radiowy takie puszczał, to bym chyba się wkurwiał trochę,
puszczam
jakbym
różne,
trenował
nie?
u ciebie.
Różne rzeczy, a hip-hopu trochę też. Dużo elektronicznej muzyki, ale takiej bardziej przystępnej. No takiej mrocznej nie puszczam, bo czasem ludzi gdzieś tam czymś podenerwuje. Sprawdzam, jak reagują, no nie? Jest taki zespół Tonight, nie wiem, czy znasz. Nie. Hudson Mohawk i Lunis. No to jest fajna muzyka na trening, bardzo energetyczna. Tonight. Okay.
Tonight.
No, polecam. Byłem też na Hudsonie Mohawku w Krakowie, jak grał. No, fajna, bardzo fajna muzyka, taka pod trening. Też dobry producent hip-hopowy, nie? Hudson Mohawk. No, takie muzyki, nie? Puszczam czasem jakiś, wiesz, ten z hip-hopem to jest trudno. Mamy dużo osób z zagranicy, jak puszcza jakiś Wu-Tang Clan, to oni czasem mają takie teksty, wiesz. Nie chciałbym tego słuchać, wiesz, po polsku na przykład, nie? Wiesz, o co chodzi? Po angielsku to tak nie brzmi źle, nie? Ale jak nagle sobie przetłumaczysz i widzisz, że to jest ktoś z Ameryki, myślisz, kurde.
No to tak jak czasem odpowiesz właśnie, to kiedyś, no niedawno u nas była akcja i też gadaliśmy o tym zanim w podcaście, że ja po prostu podłączyłem swój telefon, puściłem swoje ulubione na Spotify. Na sparingach w sobotę, akurat to były pierwsze sparingi, gdzie mogły przyjść dzieci w sobotę, coś takiego, nie?
No
i wiesz, poleciał akurat jakiś hip-hopowy kawałek taki, który się w ogóle nie szczypał w język.
No.
I tak Adi tak, wiesz, w ogóle włączył, wyłączył, sam to odpiął, potem przeprosił rodziców, mi się tak głupio zrobiło, nie?
No.
Ale nie miał do mnie pretensji, nie? Ale no, faktycznie, nie?
No, trzeba uważać. No, jak wiesz, w Unity jest dużo osób z zagranicy, my praktycznie każdy trening jest w dwóch językach prowadzony.
O, aż tak?
Tak, mamy zawsze dwujęzycznie, nie? Teraz jestem na obozie, uczę tylko po polsku, jestem tak, kurde, dziwnie, nie? Możesz też powiedzieć, okej, okay, guys, questions, nie? Wiesz, jakieś takie rzeczy, nie?
Ale to jest bardzo ciekawe, no bo
Znaczy pytanie właśnie, jak dużo jest tych osób, bo
dużo.
Gdzie jest granica, za którą uważasz, że należy tłumaczyć, a ile jest granica,
jest jedna
że...
osoba, która nie rozumie polskiego.
Naprawdę?
Tak.
Jak będzie jedna osoba, która nie rozumie polskiego, to będziesz tłumaczył techniki?
Tak jest.
Okej, ciekawe.
Czasem się zdarzy tak, że też jest powtórka, już ten temat robiłem i wiem, że jest ta jedna osoba, która nie mówi po polsku, to nie muszę tłumaczyć jeszcze raz, bo to jest powtórka, tylko tam wiesz, podejdę, nie? Ale jeżeli tłumaczę coś, jest jedna osoba, która nie mówi po polsku, tłumaczę jeszcze raz po angielsku.
No, to jest godne szacunku podejście, no bo nasi teoretycznie można by tak jednak robią. Założyć, że wiesz, no przyjechałeś do kraju, w którym nie mówisz językiem, no musisz sobie poradzić,
tak,
nie?
I wiesz,
no byłeś chyba w życiu na treningach w miejscach, gdzie nie kumałeś, co mówią, nie?
Nie.
Nie?
Nie.
Nigdzie nie poszedłeś na trening, byłeś gdzieś na wakacjach i tam napierdalali, nie wiem, po bułgarsku?
Byłem w Bułgarii, no po angielsku rozmawialiśmy na treningu. Jeszcze ja tam prowadziłem treningi.
No właśnie,
no byłem
dlatego.
We Włoszech ostatnio.
No kiedy ty ostatnio byłeś na treningu jako zwykły UK?
Jak Murillo był u nas.
Okej. Okay.
No,
a kiedy będzie znowu?
Czasem jestem na treningu Krzyśka Flaka, nie? On też prowadził nas trening, więc jestem u niego. Kiedy będzie znowu? W drugiej połowie roku tego, co jest teraz, nie? Tam gdzieś we wrześniu może,
coś,
jesienią, nie?
Coś czuję, że poleci zaproszenie ode mnie.
Zapraszam, ale co? Przyjedziesz do nas, czy chcesz z nim podcast nagrać?
Jedno i drugie.
Może być ciężko.
Czemu?
Could be hard. No, on nie jest osobą, która lubi dawać, a zobaczymy, może.
Ja powiem mu, że nie mam zasięgów, to może wtedy to...
zobaczymy. Nie mogę ci obiecać, musisz go zapytać,
no,
nie wiem.
Zapytam,
może zaskoczy akurat.
Ja zapytam, ale jak ty go trochę zachęcisz, to się nie obrażę.
Zobaczymy.
Pytanie, jak wiesz, jak skończymy tę rozmowę, czy będziesz z niej zadowolony, więc wtedy, czy polecisz, czy nie. Ty, Maciek, jeszcze, co ty jeszcze lubisz robić, jak nie robisz jiu-jitsu i nie bawisz się z synem, córką?
Córką. Moja córka ma 14 miesięcy.
Okej, okay. Zakładam, że najwięcej czasu jej poświęcasz, ale jak masz coś dla siebie zrobić, dla rozrywki?
Czytam trochę, nie tyle, ile bym chciał, nie tyle, ile powinienem. Ostatnio męczę rękopis znaleziony w Saragosie.
Nice.
Jana Potockiego. Ostatnio to męczę. O, przeczytałem Gorączkę 2. Czytałeś Gorączkę 2?
Gorączka 2?
Kogo? Był film Gorączka, nie?
No ten z Robertem De Niro i Alem Pacino?
Tak jest, Michaela Manna film. No. To oni niedawno zrobili... Michael Mann napisał drugą część.
O.
Brzmi źle, ale jest bardzo dobrą książką.
O kurczę.
Pokazuje to, co się działo wcześniej i później.
Mhm.
Dokańcza tę historię, jakby stworzy je i później jeszcze dokańcza to, co się działo. I ma być film, druga Gorączka.
Nice.
Adam Driver ma grać rolę Nila. Czyli
Jezu,
tego,
tylko nie Adam Driver.
Nie lubisz Adama Drivera? Uważam, że świetny aktor.
No nie, dobry aktor, ale paskudny typ. W ogóle patrzenie na niego sprawia mi ból. A jeszcze
bardzo ciekawą twarz.
Alaski twierdzą, że przystojny, nie?
No, bo ma ciekawą twarz, wiesz. Chcesz być ładny czy ciekawy? No lepiej być ciekawym niż ładnym. Nie?
Jedno i drugie.
Tak. No, oglądam filmy. Oglądam. Lubię kino.
Jakaś topka twoja?
Mój ulubiony film? Salto Tadeusza Konwickiego. Wspaniały film, Salto. Polecam bardzo, jeżeli ktoś ze Zbyszkiem Cybulskim.
Tak.
Niesamowity film.
Popiół i Diament?
Popiół i Diament bardzo lubię też. Lubię polskie kino, film Pociąg na przykład. Też polecam. To są takie filmy z lat 60. Amatora ostatnio sobie przypomniałem. Ostatni dobry film na Nabrzeżach sobie zobaczyłem na HBO.
Marlon Brando.
Marlon Brando, niesamowita rola. Bardzo fajny film.
Oglądałeś Obywatela Kane'a?
Oglądałem. Na studiach. No,
no tak, to bym się dziwił, gdybyś nie oglądał.
Najważniejszy film.
Ja pamiętam,
historii,
że,
więc wiesz.
Że ja byłem w szoku, bo ja byłem przekonany, siadając do Obywatela Kane'a, że siadam nadrobić klasyk. Dla zasady.
No.
Był świetny.
Dobry film, bardzo dobry.
Bardzo dobry film.
To klasyczny,
i był totalnie nie... To jest bardzo stary film.
Bardzo stary,
dużo bardziej stary, niż masz wrażenie go oglądając. On się dosyć współcześnie ogląda. Orson Welles był naprawdę bardzo... człowiekiem wyprzedzającym swoje czasy,
bardzo,
nie?
Bardzo. No. Mam takich kilka filmów, które bardzo lubię, które mógłbym wrzucić, nie? Bardzo mi się podobał Czas Apokalipsy. Bardzo mi się podobał taki film Good Time z Robertem Pattisonem. Polecam go wszystkim. Gonzowi polecałem zawsze, co go spytałem. Oglądałeś Good Time? A, jeszcze nie.
Spoko, ja
bardzo
od dwóch lat Danielowi polecam Dazed and Confused. I
nie widziałem Dazed and Confused, nie?
Polecam, bardzo polecam. Jeżeli miałbym wziąć film na Bezludną Wyspę, to chyba ten.
Ten?
No.
Ja bym wziął Salto.
Salto. I co, i chciał... Nie, bo wiesz co? Film na Bezludną Wyspę to nie jest pytanie o ulubiony film. To jest o film, który lubisz, ale który możesz oglądać jakby w kółko. Nie każdy film można oglądać w kółko.
Mógłbym ten film
Salto,
oglądać.
Salto ma w samej nazwie.
Przypominałby
jakby.
Mi o Polsce. No.
Okej. Okay.
No.
Okej.
Okay. Jest jednocześnie straszny i śmieszny. Nie? I też taki nostalgiczny.
Ja muszę sobie odświeżyć w takim razie.
Polecam bardzo, nie? No. To jest komedia filmowa tak naprawdę. No. On się wydaje taki poważny. I oni mówią do siebie w taki poetycki, śmieszny sposób, ale to jest śmieszny film. Cybulski jest tam śmiesznym gościem, nie? No naprawdę dobry film.
A jakbyś jeszcze właśnie miał rzucić jakąś ulubioną komedią, taką typową komedią?
Typową komedią?
No.
No tak wymieniłeś raczej film, takie mocne który, filmy.
Nie wiem, czy to śmieszyłby każdego ten film, ale jakiś czas temu, no już tam dłuższy czas temu, z żoną poszliśmy na taki film Red Rocket. Mhm. On by mógł ci się spodobać.
Red Rocket,
no.
Okej. Okay.
Jak się nazywa ten reżyser? Sean Baker chyba.
Kurczę, nie kojarzę.
On zrobił Florida Project, taki film. Polecam, Red Rocket.
Okej, okay,
sprawdzę. Nie sprawdzaj, o czym jest, obejrzyj okay, sobie Red
dobra,
Rocket.
Dobra, dobra, tak zrobię, tak
myślę,
zrobię.
Myślę, że ci się spodoba. No, myślę, że ci się spodoba.
Dobra. Spojrzałem sobie jeszcze w moje notatki i tak pominąłem jeden temat, który, że tak powiem, miejsce na niego było już wcześniej, jak byliśmy w Stanach, ale widziałem na twoim Instagramie, że ty też byłeś na południu, że byłeś
byłem,
w Alabamie.
W Alabamie, na World Gamesach, no.
World Gamesach?
No, World Games.
Ale ty
no.
byłeś wtedy w Nowym Jorku i pojechałeś do Alabamy, czy byłem... specjalnie tam podobno?
Nie, związek nas jeszcze na do widzenia mnie i Roberta Henka wysłał na World Gamesy, nie? To jest okay. taka World Gamesy to jest taka impreza sportów, które by chciały być na igrzyskach, ale nie są i mają te tak. swoje World Gamesy.
Tak, prawda? Tak.
No i związek nas tam wysłał trochę tak, ale to był chaos ten wyjazd, nie? Ale fajnie było, Alabama jest, no w ogóle wiesz, nigdy bym sam z siebie nie pojechał do Alabamy, nie?
No właśnie.
Ale było bardzo fajnie, bardzo, bardzo mili ludzie. Bardzo dobre jedzenie, bardzo duszno, gorąco i zielono. No, spoko, fajne, fajna wycieczka.
Co tam dobrego jadłeś? No bo oni słyną
smażone,
właśnie z tego
smażone, zielone pomidory.
O, okej. Okay. Czyli to faktycznie jest?
Jest bardzo dobre. No. Jadłem też tam jakieś mięso, ale...
Tam te catfishy też smażą,
nie? Jadłem tego akurat. Okay. Była, wiesz, jak nas karmili na stołówce, to tam była taka cała Southern Comfort, to się nazywało. Mm-hmm. Tam było właśnie ich jedzenie takie, wiesz, tam było, można powiedzieć, pizze, kurczaki, hamburgery, wiesz, co tam nie chciałeś, nie? Mhm. Ale był właśnie Southern Comfort i tam była ich taka kuchnia lokalna.
Coś tam gdzieś zdążyłeś być? No bo w ogóle
nie, no, byliśmy,
to jest taki rejon...
Byliśmy ulokowani na kampusie, no i byliśmy w tym Birmingham, nie? Która jest to ich miastem i no takie typowe miasto, wiesz, downtown, no nie? I domki dookoła i przedmieście.
No ja bym mega pojeździł po południu. Jeżeli ktoś się interesuje Stanami, ja zawsze gadam o Stanach, a o, jak ktoś ma z tym problem, to trudno, jego problem, ale ja
Ameryka,
zawsze gadam o Stanach.
Kraj, no.
Jeśli chodzi o południowe Stany, to jest taka książka Głębokie Południe, Paula Tero.
Nie czytam.
Wydawnictwo Czarne, seria amerykańska, nie? Jedna z najlepszych pozycji w tej serii. Naprawdę. I to taka nawet już dawno temu napisana, ale po prostu, no, jak gościu sobie tam jeździ, gada z ludźmi i trochę próbuje tą duszę południa przedstawić. No naprawdę, ja się po tej książce jeszcze bardziej jakby zakochałem w tym rejonie. To jest rejon, gdzie nie jedziesz zwiedzać rzeczy, bo tam niewiele jest, ale jedziesz zwiedzać ludzi, nie?
No, Styron mówił, że Kraków mu przypomina południe.
Okej. Okay.
Nie wiem dlaczego, ale tak powiedział. A czytałeś Wybór Zofii, nie?
Kiedyś czytałem.
No, to się dzieje. Styron z południa, mieszkał w Nowym Jorku, poznał tam Polkę, która przetrwała Auschwitz, nie? I on potem jeździł też do Krakowa. No, i polecam.
Ciekawe. No. A jaki ty masz stosunek do Krakowa? Jakby kochasz, nienawidzisz, coś po
znaczy,
środku?
No, ja lubię Kraków, super miasto. Bardzo fajnie się mieszka w Krakowie. No, tam smog i jakieś takie rzeczy są nie najfajniejsze, ale poza tym jest super miasto, nie? No, ja wiesz, zawsze podkreślam, ja jestem z Rzeszowa i tam się wychowałem i jestem z Rzeszowa, ale mieszkam w Krakowie już bardzo długo, od 2007 roku, nie? Więc... No to nie jest tak daleko, ale Kraków, mogę powiedzieć, że kocham Kraków, mogę tak powiedzieć.
Okej. Właśnie 2007 roku i tak sobie myślę, że od 2007 roku to też scena jiu-jitsu w Krakowie się bardzo pozmieniała, bo
bardzo się
correct
rozwinęła.
Me if I'm wrong, ale kiedyś tam był tylko Grappling
Kraków.
I to było jedyne miasto duże, które miało jeden klub.
Jeden klub, tak. I wiesz, to też jest stary klub, nie? Bo on chyba działa od 2002. Wcześniej?
No, jeden z
nie pamiętam, kiedy tam
pierwszych.
Dudu zaczął trenować.
No
ale...
Dudu i Kimura, no to są weterani, nie?
Weterani, nie? Więc tam wiesz...
Marcin Blicharski, kto
tak,
nie wie.
Tak, no. Też ciekawa postać, nie? Fajna na podcast.
No, to mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja.
A no i tak, i Kraków się, tak, teraz się bardzo rozwinął, ale myślę, że tam jest miejsce jeszcze na kilka akademii, spokojnie.
A jakie są relacje między tymi akademiami?
Wiesz co, no jest jakiś tam cross-training między nimi, nie ma jakichś takich, że się ludzie nie lubią, czy ktoś tam do kogoś nie
znaczy,
chodzi.
W ogóle
nie?
W Polsce to jest, wydaje mi się, rzadkie.
Do nas czasem na trening pro wpadają z grapplingu, wiesz, jakby Patryk przecież prowadzi w MMA Akademii treningi, więc wiesz, ja też pomagam chłopakom od Sebastiana Kotwicy, też, którzy prowadzą jiu-jitsu, jeden z naszych uczniów też tam prowadzi jiu-jitsu, więc jakby jest ta scena, nie? Wiesz, jest razem, nie? Dudu organizuje zawody dla dzieciaków, my też wystawiamy tam swoje dzieciaki, wiesz? No, dobrze to funkcjonuje, nie?
A jakbyś miał trochę czasu i hajsu, żeby sobie pojeździć i potrenować w Polsce w jakichś miejscach, to gdzie byś się w pierwszej kolejności gdzieś parę miejsc, które byś odwiedził?
Jakbym miał trochę hajsu, to bym i czasu, to bym pojechał do Nowego Jorku trenować, wiesz. Jakby
ale
już dużo trenowałem już w Polsce w różnych miejscach i nie chcę nikomu, wiesz, tam mówić, że tu bym pojechał, czy tam bym pojechał, czy nie pojechałbym gdzieś. Jestem tu na obozie i to jest, wiesz, tu są ludzie z różnych miejsc i tu jest okej. Jakbym miał czas i pieniądze, to bym pojechał jak miał czas przede wszystkim, bym pojechał do Nowego Jorku, nie? Trenować tam, nie? To bym zrobił, no.
A jak sobie gdzieś jeździłeś, nie wiem, na wakacje, za granicę czy coś, to zdarzało ci się gdzieś iść na jiu-jitsu? Jakie jest najbardziej egzotyczne miejsce, w którym robiłeś jiu-jitsu?
Kolumbia, Tajlandia.
Kolumbia.
Byliśmy w Kolumbii z kadrą.
Tajlandia nie? Walić, to tam to już nie jest nawet bardzo oryginalne.
No byliśmy w Bogocie z kadrą i tam trenowaliśmy w klubie, pamiętam. No to było nice. Dość egzotyczne, można powiedzieć. Wiesz, też pierwszy raz byłem w Ameryce Południowej, nie?
A co tam w tej Kolumbii, jakby były prowadzą Brazylijczycy, czy...
Nie, tam chyba Kolumbijczyk prowadził, o ile pamiętam. Byliśmy w jakimś małym Gracie Barze, było nie tak daleko od naszego hotelu, pamiętam, że szliśmy na nogach. Mhm. Malutki klubik, nie? I tam chyba Purpura prowadziła ten klub. Malutki klubik, no.
A w Brazylii byłeś?
Nie byłem w Brazylii nigdy.
A nie. Chciałbyś kiedyś, czy nie robi ci to tak bardzo?
Nie bardzo. Okay. Nie fascynuje mnie tak bardzo kultura tego kraju. Nie mówię, że pewnie jakbym pojechał, to by mi się bardzo podobało, ale nie, nigdy nie planowałem. Znaczy chciałem kiedyś, ale nie ciągnęło mnie do Brazylii. Właśnie myślałem bardziej, ja do Stanów bym pojechał potrenować, nie? I do Nowego Jorku to już w ogóle, bo Nowy Jork to wspaniałe miejsce, kocham Nowy Jork i cieszę się, że wiesz, akurat mam ten kawałek Nowego Jorku u siebie w Krakowie i mam to Unity, nie? I jesteśmy połączeni z tym Nowym Jorkiem, nie? To mnie cieszy.
Abstrahując od jiu-jitsu, to jaki masz taki na bucket list miejsce, które chciałbyś odwiedzić jako turysta po prostu, czy podróżnik, może użyjmy tego słowa?
Są miejsca, które pewnie kiedyś odwiedzę, no nie wiem, chciałem Szkocję zawsze zobaczyć.
Ja też.
Nie wiem, może właśnie to San Francisco, co rozmawialiśmy przy obiedzie, nie? Żebym chciał zobaczyć. No najbardziej zobaczyć, nie?
A żona gdzie by chciała, to może to jest ważniejsze niż to, gdzie ty byś chciał.
No żona też, wiesz, w Nowym Jorku była ze mną. Nie wiem, może ta Szkocja? Nie wiem, trzeba by jej zapytać, gdzie by chciała pojechać, nie?
Tak, jeżeli w tym roku pojedziecie na wakacje do Szkocji, to przypisuję sobie zasługę, nie?
Nie, może uda nam się do Nowego Jorku pojechać. Nie? Tylko, że to jest, wiesz, wyprawa taka, że jeszcze trzeba naszą córkę wziąć ze sobą, nie?
No.
Czy córce będzie w Nowym Jorku podobało? To jest...
Ile ona ma?
14 miesięcy, no, niecałe.
To chyba, czy to będzie Nowy Jork, czy nowy Tomyśl, to jej jeszcze różnicy nie
ważne,
robi.
Ważne, że rodzina będzie razem, tak, nie? Że będziemy w trójkę tam i to jest najważniejsze, nie? A już sobie na miejscu poradzimy, myślę. Nie?
Maćku, jakby żebyśmy sobie zdążyli się jeszcze przygotować do sparingów, to ja jeszcze muszę moje standardowe, końcowe pytanie zadać.
Słucham.
Gdyby miał zadzwonić do ciebie dzisiaj, jutro telefon i menadżer jakiejś gwiazdy, niezwiązanej ze sportami walki, powiedziałby ci, słuchaj, ta gwiazda chciałaby przyjść do ciebie na prywatkę jutro na jiu-jitsu, to kto by chciał, żebyś to był? Po prostu, wiesz, chodzi o osobę, którą lubisz, nie? Śledzisz.
Czy lubię, śledzę?
No tak, wiesz, znany aktor, piosenkarz, muzyk, pisarz. Kogo po prostu lubisz i kogo chciałbyś poznać w takich okolicznościach?
Kogo bym chciał poznać?
Tak, no, że wiesz, że fajnie by było pogadać, zbić piątkę, pokazać mu jej jiu-jitsu.
Nie wiem. Nie
wiem, że nie wiesz, bo nikt się nad tym nie zastanawia, dopóki go nie zapytam.
Nie wiem, kogo bym chciał poznać z wszystkich ludzi takich. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ciężko, kurde, musiałbym się dłużej zastanowić i to by mi zajęło trochę czasu.
Całe szczęście mogę zrobić tak, że to będzie brzmiało, że w 2 sekundy wymyśliłeś.
Aha, to
magia montażu.
Nie mam chyba takiej osoby. Głupio by mi było kogoś wymienić.
Nie wiem, ulubiony polski pisarz.
Nie wiem.
Żyjący, współczesny.
Nie wiem.
Nie? Nie czytasz współczesnej polskiej literatury?
Niewiele. Muzyk jakiś. Kurde, nie mam teraz takiej osoby.
Kogo śledzisz na Instagramie? Spoza jiu-jitsu.
Spoza jiu-jitsu?
No.
Nie mam jakichś muzyków. Wiesz, mam tam jakichś tam muzyków elektronicznych, śledzę, gdzieś tam im wklejam lajki, ale nie mam takiej osoby, którą bym chciał, wiesz, jakoś tak poznać, nie? Na pewno by było... Nie wiem. Wiem, że Tom Hardy trenuje jiu-jitsu, więc jakby był w Krakowie i moglibyśmy potrenować, to by mi było bardzo miło, bo oglądałem... Nie jest jakiś to mój może najbardziej ulubiony aktor z wszystkich aktorów. Ale spoko by było potrenować z Tomem Hardim. Nie?
Spoko, Tom Hardy będzie kiedyś u mnie w podcaście, nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale będzie.
Ale wydaje się ciekawym gościem. Widziałem, że jeździł i trenował w różnych miejscach, więc może kiedyś coś w Krakowie będzie robił i akurat się uda nam potrenować, nie wiem.
No, można.
Ale lubię tego aktora, ale wiesz, różnych aktorów, nie?
Dobrze, mamy odpowiedź, Tom Hardy. Maćku, bardzo ci dziękuję, bardzo to była mięsista rozmowa moim zdaniem.
Dziękuję.
I chwila na Majku dla ciebie, na pozdrowienia, podziękowania.
Tak, pozdrawiam moją żonę. Gosię, pozdrawiam też moją córkę Milenę, pozdrawiam moją rodzinę, pozdrawiam całą moją rodzinę Unity, prawda, nasz klub. Dziękuję firmie Manto za już chyba 10 lat współpracy. Firma ma 20 lat, wyobrażasz sobie w tym roku?
No, to jest
niesamowite,
beka,
nie?
Że mamy taką markę, nie?
Tak, że mamy taką markę i tyle. I dziękuję ci bardzo za podcast, cieszę się, że mogliśmy porozmawiać i mam nadzieję, że ktokolwiek go przesłuchał, to dobrze mu się słuchało naszej rozmowy. I powycinaj, co tam rozmawialiśmy, żeby powycinać.
Jasne. Dzięki. Pozdro.
Dzięki.
Dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli macie jakieś pytania do gościa lub do mnie, piszcie śmiało w komentarzach na Facebooku, Instagramie lub YouTubie. Oczywiście zachęcam również do szerowania materiału. Os i do usłyszenia.